świadectwo zawsze to taki wysiłek, taki psychiczny i zawsze sobie tak tłumaczę, że to jest na chwałę Boga i to jak nawet się boję, czy wspomnienia trudne, to jednak zawsze to można kolejny raz oddać chwałę Bogu i to wtedy jakoś taka następuje, taka lekkość i wiem, że podołam. A tu jeszcze tak jako potwierdzenie dostałam SMS od osoby wierzącej dzisiaj rano z psalmu 145. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wielkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. Czyli jestem tym ciałem, które będzie dzisiaj błogosławić. Zacznę może tak trochę naszkicuję kontekst swojego dzieciństwa, bo to może być dość ciekawe dla osób, które są Polakami. Ja się urodziłam na Litwie, chociaż pochodzenie mam rosyjskie. I jako Litwa wchodziła w skład Związku Radzieckiego, to my jako rodzina rosyjskojęzyczna byliśmy, wiadomo, nielubiani na Litwie i to się odbiło takim, no odbiło się to bardzo na moim dzieciństwie, na postrzeganiu świata zewnętrznego, na relacji w rodzinie, z bliskimi, w piaskownicy, w szkole, wszędzie, bo rodzice jako młodzi inżynierowie byli skierowani przez Moskwę do Kowna, na Litwę i tam rozpoczęli pracę. Mieszkaliśmy w hotelu robotniczym i takie były czasy, to były lata 70., że mnie jako małą dziewczynkę trzeba było oddać do żłobka tak zwanego tygodniowego, czyli od poniedziałku do piątku byłam w żłobku i tak jak internat taki był. I jak zabierali mnie na weekend, to mama opowiadała, że jak zaczynałam coś mówić po litewsku, to mama stała i płakała, bo w ogóle nie rozumiała, co ja mówię, bo te języki mi się mieszały. Potem byłam starsza i też, no, wychowawczyni traktowała mnie naprawdę dość źle. Ja tak czasami, jak patrzę na swoje dzieciństwo, lata szkolne, to takie uczucie samotności, takiego odrzucenia towarzyszyło mi od dawna. Bo też rodzice byli zapracowani. Jak zadawałam pytanie, dlaczego w piaskownicy jestem odrzucana, mówią do mnie, wyjeżdżę do swojej Rosji, chociaż ja Rosji nie znałam, tylko to był mój czysty język. Na wakacje tylko jeździłam do dziadków. To rodzice mi nie odpowiadali, tak opuszczali głowy i nic mi nie chcieli mówić. Więc to było takie zawsze dla mnie dość dziwne. Taka mentalność radziecko-rosyjska też wpłynęła na mnie to, że był taki zwyczaj, że trzeba było jak najszybciej wyjść za mąż, bo to jak masz 18-19 lat, to trzeba wyjść za mąż, bo dziewczyna młoda nie może być sama i czy to mąż jest odpowiedni, czy pijący, nie pijący, nieważne. Najważniejsze mieć obrączkę na palcu. I dość wcześnie wyszłam za mąż, chociaż to był brat mojej koleżanki ze studiów, która mówiła, że jej brat jest okropny, niedobry i właśnie ona z nim na nożach cały czas. Natomiast coś takiego się wydarzyło, że postanowiłam, taka byłam idealistką, że ja go zmienię. Ja go zmienię i będzie wszystko dobrze. I pobraliśmy się w wieku 20 lat. Też chciałam uciec z takiego miasteczka, gdzie mieszkałam na Litwie, pracowałam i też chciałam właśnie po prostu usamodzielnić się. I to była taka jedna z moich takich pierwszych, takich bardzo złych decyzji w życiu, bo ten człowiek naprawdę był, no można powiedzieć, psychopatą teraz. Bardzo się nade mną znęcał fizycznie, psychicznie. Popadłam w głęboką depresję, urodziłam syna Daniela. W pierwszym roku małżeństwa i syna też bardzo źle traktował, potrafił małe dziecko prawie poduszką dusić, jak dziecko płakało w nocy. Było bardzo, bardzo źle. Ja taka byłam zagubiona, bo wiedziałam, że rodzice mi nie pomogą, bo to przecież jestem mężatką. Nawet się nie zwracałam po pomoc do nich i uciekłam od męża. Dostałam choroby na tle nerwowym, takie łysienie plackowate, pokrzywka na całym ciele, więc wiedziałam, że to już depresja i uciekłam. Potem tak, żeby skrócić, nie opowiadać tych smutnych rzeczy za wiele, to się tak zdarzyło, że w trakcie rozwodu mąż podstępnie wykradł mojego syna. Ja byłam poza domem i on wpadł do moich rodziców, po prostu siłą go odebrał. I była walka o powrót Daniela. Natomiast to były lata początek 90. i wtedy już się rozpadał Związek Radziecki i ja poleciałam na policję, potem do różnych urzędów o prawo ochrony dziecka i wszędzie nie otrzymałam żadnej pomocy i po prostu poddałam się, zrezygnowałam, poddałam się i siostra zaproponowała przyjechać do Polski, do niej, bo ona już mieszkała we Wrocławiu, przyjechałam do Polski, zostawiłam to wszystko z ciężkim sercem i pojechałam. I długie 7 lat Daniel wychowywał się u moich teściów, a ja mieszkałam, zaczęłam życie w Polsce. Już byłam po rozwodzie. Bardzo szybko poznałam przyszłego kolejnego męża, Jarka, Polaka. I też zignorowałam fakt, że to jest osoba pijąca, bo on bardzo tak atrakcyjnie się prezentował, prowadził firmę, był o wiele starszy ode mnie. Taka się czułam zaopiekowana, bo byłam taka zagubiona mocno. I takie rozpoczęło się życie, tak mi się wydawało szczęśliwe. Pierwsze lata faktycznie było bardzo, bardzo dobrze. Prowadziliśmy działalność gastronomiczną, mieliśmy restaurację, salę bankietową i dyskotekę. A to, że Jarek popijał coraz mocniej, to ja widziałam nasze towarzystwo też takie wysoko postawione, lekarze, prawnicy też mocno piją i tak zwane picie w białych rękawiczkach, drogie trunki, wyjazdy zagraniczne, to tak się wszystko układało w całość, że tak to jest. A to, że byłam taką osobą o niskim poczuciu wartości, to zostało dobrze tak sprytnie wykorzystane przez Jarka, że jeszcze gorzej myślałam o sobie i wpadałam w pracoholizm, bo chciałam udowodnić Jarkowi, że jestem zaradna, dobrze sobie radzę, prowadzę firmę, ta gastronomia cała spoczywała na moich plecach. Po 7 latach udało się sprowadzić Daniela do Polski. Przez te lata, póki go nie było, to jeździłam tam regularnie, chociaż to były bardzo ciężkie wyjazdy. Czasami było tak, że widziałam syna przez 15 minut, udawało się tylko przekazać prezenty, pieniądze i byłam po prostu wypraszana z domu. I też więcej nigdy nie urodziłam dzieci, bo myślałam cały czas, że jestem wyrodną matką, jestem do niczego, nie potrafiłam zawalczyć o własne dziecko pierworodne, więc nie poradzę sobie i z kolejnymi dziećmi. Jak Daniel przyjechał do Polski, też tak podstępnie udało się go przywieźć, to myślałam, że będzie lepiej, będziemy pełną rodziną, a było coraz gorzej. Mąż był zazdrosny o syna. Daniel pierwsze dni tylko chodził za mną i pytał, już miał 11 lat, już takie dorastające dziecko, duże, tylko ciągle chodził za mną i pytał, kogo mamo ty bardziej kochasz, mnie czy Jarka? To było potwornie trudne pytanie, więc co ja zrobiłam? No jeszcze więcej zaczęłam pracować, żeby nie rozstrzygać tej kwestii, bo nie potrafiłam po prostu być dla Daniela w 100% i dla męża. Jak wspominałam, że Jarek pił coraz więcej, widzieliśmy jeszcze jedną restaurację, ale to wiedziałam, że idziemy, kupiliśmy hotel w Szklarskiej Porębie, ale wiedziałam, że jest coraz gorzej. Jarek zaczął wykradać pieniądze z firmy, mieliśmy jeszcze wspólniczkę, Daniel zamykał się w sobie, chociaż dobrze uczył się, skończył szkołę, poszedł na studia na Politechnikę Wrocławską. A ja się czułam tutaj też po drodze, jeszcze się wydarzyła ze strony męża zdrada z moją koleżanką. Wszystko zaczęło się walić. Ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje, a w czasie, póki pracowałam w gastronomii, to przez kilka lat przychodził jako kontrahent, taka przychodziła osoba wierząca, może wielu znanym jest Leszek Kopczyński, który zawsze przy okazji głosił mi Ewangelię. I to jest niesamowite, że głosił mi wiele lat, a ja uważałam, że to nie dla mnie, słuchałam tylko z grzeczności. I pamiętam, jak było bardzo źle, kiedyś Leszek był świadkiem ogromnej awantury przy spijanego męża, jaką przy załodze mnie zbeształ. I często to się zdarzało, że przy załodze mnie bardzo źle traktował, załoga to wiedziała. Ja potem chciałam nadrobić taki szacunek do siebie, to wszystko nadrabiałam też takim, byłam bardzo agresywna. Myślałam, że to wtedy będą mieli większy szacunek do mnie. I wtedy pamiętam, że Leszek powiedział, pani Tania, kiedyś będzie bardzo źle, to proszę do mnie zadzwonić. To jedyne, co z tych lat ewangelizacji ze strony Leszka zapamiętałam, to jedno ostatnie zdanie. I jak już wszystko runęło, już byłam w trakcie badania właśnie wniosku o rozwód. Już uciekłam od męża, gdzieś mieszkałam pokątnie u koleżanki. Już do restauracji weszli komornicy. Zadzwoniłam do Leszka i powiedziałam, że chcę się spotkać i porozmawiać. Natomiast ja nie myślałam o Bogu w tym momencie. Myślałam, że po prostu Leszek mi pomoże z nową pracą, bo byłam w ogóle bez pieniędzy, w ogóle byłam po prostu bardzo, bardzo w złym stanie. A Leszek mi z żoną Kasią zabrali mnie do Wisły, bo oni tam ciągle jeździli, bo też pracowali wśród osób uzależnionych, takich osób z ulicy, i zabrali mnie na tą ewangelizację do Wisły. Przyjechaliśmy tam do tej remizy strażackiej. Też taka, weszłam przerażona do tej salki. Było styczeń 2013 rok. I myślę, tacy ludzie wszyscy dziwni, tacy, co są pod Biedronką, pod Lidlem, na parkingach. Takich, których omijamy szerokim łukiem, albo czasami dajemy 2 złote, żeby tylko się odczepili, a tu pełna sala takich ludzi. Ja się poczułam taka bizneswoman, nie wiem skąd by mnie to taka pycha, że już taka upadła bizneswoman, ale dalej czuję się lepsze niż oni. Teraz to potem się śmiałam, tak w duchu myślę, czym ja byłam lepsza od nich? To, że oni mają taki wygląd i pachną może niedobrze, to tak samo upadli jak ja. I zaczęłam słuchać świadectw, też takich nauczeń. No i dzień później już stałam na środku sali z płaczącymi mężczyznami i też właśnie w łzach oddawałam właśnie Bogu swoje życie. I to było tak, jestem wdzięczna Panu Bogu, że On taki wlał we mnie taki dar, jak to nazwać, że ja po prostu z pierwszym dniem od razu by mnie weszło do serca przebaczenie do osób, które mnie skrzywdziły, szczególnie do mężów. Z drugim mężem byłam 16 lat, więc to były naprawdę długie lata takiego życia wspólnego. Na początku było dobrze, potem źle wspominałam. Wróciłam do Wrocławia. W bardzo szybkim czasie znalazłam dobrą pracę, w której pracuję do dziś już 8 lat. Więc pracę mnie znalazła, nie ja ją. Wiem, że to Pan Bóg maczał w tym palce, więc nie Leszek mi zaproponował pracę. Potem dość w szybkim czasie też zaczęłam aktywnie uczestniczyć w służbie w Coffee House. I też właśnie pamiętam, że żonę Kasię zapytałam, Leszka, że ja najbardziej się boję tego zapachu tych ludzi bezdomnych, tego odoru, fetoru. Kasia mówi, módl się o to. I byłam w tej służbie prawie 4 lata i ja nie czułam tego zapachu. Pan Bóg zabrał ten zapach. Ja mogłam spokojnie z nimi rozmawiać na dworcach, na ulicach, w noclegowniach, w ogrzewalniach i mi ten zapach nie przeszkadzał. Tylko cały czas też w sercu wiedziałam, że ja bardzo chcę służyć, być w służbie dla kobiet. I tak się zdarzyło, że potem odeszłam ze służby w Coffee House. Jeszcze jedno wydarzenie wspomnę, takim już jako osoba wierząca. Wspomniałam, że wybaczyłam osobom, które mnie krzywdziły, natomiast miałam ogromny problem z wybaczeniem w samej sobie pewnych złych rzeczy, których też robiłam w życiu. I rozmawiałam z pastorami, rozmawiałam z mądrymi, wierzącymi ludźmi. Ciągle mi wszyscy mówili, jeżeli Pan Bóg wybaczył, to też powinnaś wybaczyć. To wszystko rozumiałam głową, natomiast w sercu cały czas krwawiła rana, że nie potrafiłam wybaczyć samej sobie. Mi to strasznie po prostu męczyło. I jedno wydarzenie takie dość mocne pomogło mi po prostu z tym się uporać, a wydarzyło się tak, że wkrótce po swoim chrzcie wodnym, czyli rok po nawróceniu, z ekipą przyjaciół pojechaliśmy w Tatry. Pierwszy raz byłam w Tatrach i poszliśmy na rysy. To jest Marcin Niełacny, on zna tą historię, bo on był świadkiem tego wszystkiego. I nie byłam przygotowana na taką ciężką wyprawę. I po prostu miała wypadek. Prawie pod blisko szczytu, już z niecałe 200 metrów, zsunęłam się w dół po lodzie, bo to był czerwiec, to było Boże Ciało. Zsunęłam się w dół. Nawet nie zsunęłam się, zaczęłam po prostu się turlać jak szmaciana lalka. I po prostu niesamowite było to, że podświadomie wiedziałam, że trzeba ratować głowę, bo jak głową się uderza o kamień, to już nie żyje. Więc byłam taka skulona i głowę tak schowałam w ramionach. Próbowałam hamować butami, łokciami, nic mi się nie udało. I jak zobaczyłam na dole czarny staw, morskie oko, to już byłam przerażona, że zginę. I zaczęłam tak krzyczeć w duchu, Panie Boże, teraz mam umrzeć, teraz jak takie życie nabiera po prostu sensu, koloru. Panie Boże, nie chcę umierać. Ja tak krzyczałam w środku, tak się darłam i nagle się zatrzymałam na jakimś kamyku. Byłam po prostu obdarta, cała z nas skórka. Zaczęłam dotykać zębów, zęby były całe, twarz była cała. Drżałam, dygotałam ze strachu, z zimna. I tylko pamiętam, że nagle się poczułam takie ciepłe powietrze dookoła siebie, taką jakby otoczkę, taki mur. I ja po prostu wiedziałam, że wszyscy się, poczułam tą moc modlitwy i wiedziałam, że chłopaki, bo oni nawet nie wiedzieli, czy ja żyję, czy nie, bo to za zakrętem ja tak zjechałam. Więc to naprawdę był cud, że przeżyłam, że naprawdę odarłam się o śmierć, o kalectwo. Była piękna akcja ratunkowa, o której tak opowiadam czasami w kuluarach, jak w filmie amerykańskim. Więc to naprawdę cud wielki, za który jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu. No ale do czego zmierzam, że ja potem nie mogłam dojść przez 2 miesiące do siebie, dlaczego to się wydarzyło. Ja dręczyłam siebie pytaniem, dlaczego było tak ciężkie doświadczenie, dlaczego musiałam tak się przerazić. To takie pytanie, które ciągle zadawałam, aż myślałam, że zwariuję. Wstawałam rano i zadawałam pytanie. I byłam na wyjeździe kościelnym w Nichorzu nad morzem. I rano biegałam brzegiem morza i znów to pytanie, dlaczego? I nagle tak zatrzymałam się, zaczęły mi ciec łzy i usłyszałam po prostu od Ducha Świętego odpowiedź, że powiedział do mnie, córeczka moja kochana, jesteś moja. Obdarłam ciebie z naskórka, dałam ci nową szatę, wszystko przeminęło, to wszystko stało się nowe. Ten werset z Koryntian 15, drugi list 15. I to była taka odpowiedź i wróciłam na obóz, tak powiem, tak i powiedziałam, że już mam odpowiedź i od tego momentu już po prostu zostałam, tak powiem, uzdrowiona, że naprawdę Pan Bóg mi wybaczył i mogę teraz sobie iść z Nim i już nie trzeba się oglądać do tyłu. I jak potem się wydarzyło, co też wspominałam, że tak modliłam się o służbę dla kobiet i było takie wydarzenie, takie też punkt zwrotny w takiej konferencji dla kobiet w Kliczkowie i po moim świadectwie takim bardziej już szczegółowym, takim dedykowanym tylko dla kobiet, podeszły do mnie, jak mi się wydawało, gwiazdy Wrocławskiego Forum Kobiet. To tak lubię podkreślić, taki nieosiągalny. Ja zawsze patrzyłam na niej, jeździłam na konferencje, myślałam, że to dla mnie taka śmietanka, elita chrześcijańska, to takie złudne oczywiście. Teraz po prostu to powiadam jako żart, ale podeszła do mnie Beata Marczyk z Gosią Ryman i mówią, elita, tak, i mówią do mnie, Tatianko, my chcemy cię zaprosić do służby, a ja tak aż się jąkać zaczęłam, bo myślę, takie gwiazdy do mnie, takie myszki. I to jestem głęboko wdzięczna Bogu, że Bóg po prostu wie co my chcemy i wszystko zrobi, uczyni, że te ścieżki się połączą, te kropeczki się połączą w całość. Więc jestem teraz po prostu, jak dzisiaj powiedziałam też, że ta wdzięczność wypełnia mnie każdego dnia i cieszę się, że poznałam Boga. Cieszę się, że moje życie, tak czasami myślę, trochę za późno poznałam Boga. Już 8 lat dopiero, jestem już po 50, ale myślę, że lepiej później niż wcale, tak? Dziękuję wam za wysłuchanie mnie i dziękuję, że jesteście.